17.40, przed nami jeszcze dwa tematy dzisiaj w poranku. Za chwilę połączymy się, mam nadzieję, z panem Grzegorzem Długim, posłem Kukiz 15, ale zanim to nastąpi, Bartłomiej Sawicki, dziennikarz portalu Biznes Alert w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wczoraj swoją koncepcję polityki energetycznej ogłosiła Nowoczesna. Jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu, w listopadzie, swoją strategię ogłosił rząd. Strategię całkowicie rozbieżne. Między innymi chodzi o węgiel. Jeden z klubów opozycyjnych podkreślił, że chce, żeby do roku 2050 w Polsce węgla nie było w ogóle. Pan opisywał obydwie te strategie, one się w czymkolwiek łączą ze sobą. Jest tak, że wśród opozycji i koalicji, strony rządowej jest jakikolwiek wspólny element, jeżeli chodzi o wizję naszej energetyki.
Wydaje mi się, że leży, o którą opozycję pan pyta, bo powiedział pan, że wczoraj była konferencja i briefing prasowy Nowoczesnej, która zaprezentowała swoją wizję strategii energetycznej do 2050 roku, a jutro z kolei podobną konferencję na temat własnej ścieżki dojścia do niskoemisyjnej gospodarki przedstawi Polskie Stronnictwo Ludowe. Ciekawe, co zrobi Platforma, która jeszcze nie przedstawiła takiego projektu. A dlaczego akurat teraz te projekty? A dlatego, że 15 stycznia kończą się konsultacje społeczne przedstawione pod koniec listopada projektu strategii energetycznej, tak zwanej polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
Chociaż myślę, że gdyby nie wzrost cen energii, to partie polityczne nie robiłyby tak wielkich briefingów, takiego halo wokół swoich programów energetycznych.
To prawda. Temat energetyki ponownie, tematy energetyczne ponownie weszły, powiedzmy, na salony głównego nurtu mediów w Polsce, dlatego że zaczęły to dotykać przeciętnego, czy właściwie było zagrożenie, że to ponownie będzie dotykało przeciętnego Kowalskiego, jeśli chodzi o możliwe podwyżki cen energii finalnie w rachunkach końcowych. Tak się nie stanie w przyszłym roku, czy będzie tak w 2020 roku, to pokaże z kolei ten właśnie rok. Bo środki na to, że nie podwyżki cen energii w 2019 roku, ich nie będzie, to one są zagwarantowane, ale nie wiadomo, co będzie w 2020 roku. Wiemy, że ministerstwo chciałoby, aby akcyza i opłata przejściowa były utrzymane na poziomie tym samym jak w tym roku, ale minister energii Krzysztof Tchórzewski w Sejmie mówił, że muszą się na ten cel znaleźć środki. On wierzy, że to się uda. A jak będzie, to zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o strategię energetyczną...
No właśnie, bo tutaj jedno opozycję zdaje się łączyć, czyli rosnąca niechęć do węgla jako źródła energii. Jeszcze gdybyśmy pewnie zapytali polityków i opcji rządzącej, i opcji opozycyjnej o to, co się stanie z węglem, to każdy mówiłby, że węgiel to jest nasze złoto. Jeszcze
a właśnie nie jest tak do końca, bo jeśli chodzi o Nowoczesną, faktycznie tak jest.
Nowoczesna mówi, że węgiel to zło, już o takich partiach trochę skrajnych, nawet bardzo skrajnych i marginalnych, jak Ruch Biedronia, nie wspominam, bo tam jest plan, żeby do roku 35.
Mówmy może na temat tych partii, które się liczą i które są obecne w Sejmie, bo to jest najważniejsze, bo to one mają jakiekolwiek przebicie i głos w polskim parlamencie, przede wszystkim reprezentację, co jest podkreślone w najbardziej miarodajnym sondażu, jakim są po prostu wybory.
No to właśnie jak jest, węgiel wszędzie staje się takim paliwem passe, które trzeba powoli odchodzić.
Myślę, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to możemy zobaczyć na to, co Platforma Obywatelska robiła, kiedy rządziła. I co robi Prawo i Sprawiedliwość. Inwestycje w nowe bloki węglowe, które w tym momencie są finalizowane lub już zakończone, a więc rozbudowa elektrowni Opole, największa inwestycja gospodarcza Polski po 1989 roku, rozpoczęła się za rządów Platformy Obywatelskiej. Inwestycje dotyczące węgla. Podobnie Kozienice, podobnie Jaworzno. To są inwestycje, które planowano lub rozpoczęto za rządów Platformy Obywatelskiej, a Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje tego realizację. Podobnie jest z atomem. To Platforma zdecydowała, że powstanie spółka odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Co robi Prawo i Sprawiedliwość? kontynuuje ten kierunek. To, co różni dwie największe partie w Polsce, to może nie tyle, co stosunek do węgla i atomu, co raczej krytykowanie, że jedna i druga strona robi, na przykład w przypadku atomu, Platforma Obywatelska zarzuca PiS-owi, że przez ostatnie 3 lata nie udało się zrobić praktycznie nic. Z kolei PiS mówi to samo, jeśli chodzi o Platformę w ciągu ostatnich 8 lat.
I wydaje się, że wszyscy mają rację.
Opóźnienia były wówczas i opóźnienia są teraz, bo wciąż nie mamy modelu finansowego, więc tego podstawowego elementu, który pozwoli nam dać odpowiedź, czy atom będzie lub też nie w miksie energetycznym. Podobnie jest w przypadku węgla. Platforma, chociaż poseł Andrzej Czerwiński, był minister skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej, mówi także o tym, że ten węgiel na poziomie około 40% w perspektywie następnych 20 lat, 20 paru, 30 lat, będzie utrzymany. A PiS mówi właśnie o takim więcej poziomie.
To ja jednak pozwolę sobie założyć, że coś się chyba jednak zmieniło, bo kiedy projektowano i Opole, i Kozienice, i Jaworzno, to raczej politycy PiS-u nie protestowali przeciwko tym inwestycjom. Teraz, kiedy minister Krzysztof Tchórzewski forsuje, także wbrew opinii części swojego zaplecza politycznego, budowę Ostrołęki C, czyli nowego bloku na węgiel na północnym Mazowszu, no to głosy Platformy są jednoznaczne, nie budujmy kolejnego bloku na węgiel w Ostrołęce.
Bo coś się od tamtego czasu zmieniło. Zmieniła się strategia i polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Wówczas, kiedy, pamiętajmy, że projekt elektrowni Ostrołęka to była inwestycja, która została zamrożona za czasów Platformy Obywatelskiej. Dlaczego została zamrożona? Ponieważ w 2014 roku doszło do przyjęcia nowej polityki klimatycznej zakładającej stopniową redukcję gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie tak zwanej puli darmowych uprawnień do emisji CO2. To uległo zmianie pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej. Mimo że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a więc także Polski, nabrała nowych kształtów, jeśli chodzi o zaostrzenie limitów emisji, rząd Prawa i Sprawiedliwości uznał, że i tak należy zbudować nową elektrownię jądrową, węglową, nie rozpędzajmy się jeszcze może tak szybko, nową elektrownię węglową na północy Polski. Co więcej, to wydaje się, dzieje się w pewnym konsensusie z Komisją Europejską, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości dostał zgodę na tak zwany rynek mocy, a więc dotowanie z budżetu państwa de facto, coś w rodzaju pomocy publicznej dla spółek energetycznych, które bazują na węglu. Ale w zamian, że Ostrołęka będzie ostatnią elektrownią węglową. Pytanie jednak, kto sfinansuje ten projekt? I pytanie o Ostrołękę to nie tylko pytanie o politykę, ale to pytanie o to, skąd i po ile będzie dostarczany węgiel do tego nowego bloku w elektrowni Ostrołęka, elektrowni Ostrołęka C, i kto sfinansuje. Ponieważ zwykle tego typu inwestycje są kredytowane. W momencie, kiedy dochodzą nowe normy i regulacje Unii Europejskiej zaostrzające politykę klimatyczną, fundusze inwestycyjne i banki dwa razy pomyślą, czy rzeczywiście jest sens inwestowanie w źródła węglowe w sytuacji, kiedy to źródło w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej będzie znacznie droższe od innych alternatywnych źródeł energii.
Polski system bankowy został w ostatnich latach dość mocno przebudowany co do struktury właścicielskiej, więc być może to jest odpowiedź na pana redaktora wątpliwość, bo są pewnie
Dajmy
banki...
Dajmy przykład elektrowni Jaworzno, gdzie zaangażował się niedawno Polski Fundusz Rozwoju.
Dobrze, to mamy, może już odejdźmy od tego, co głosi opozycja. Mamy projekt rządowy, który jest konsultowany do 15 stycznia. Te konsultacje mają potrwać. Program rządowy zakłada aktywną budowę bloków jądrowych już w 2033.
Od 2033 ma działać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce.
Szybko licząc, 14 lat to jest w ogóle możliwe? Technicznie. Nie mówię o politycznie, finansowo. Technicznie. Czyli byśmy teraz zaczęli wszyscy, jak tu stoimy albo siedzimy, złapali za kilofy i łopaty i kopali elektrownię, to za 14 lat uda się uzbudować?
Pytanie, kto ją sfinansuje? Bo my nadal nie mamy modelu finansowego tej inwestycji. Kto ją sfinansuje? Za ile? My tego nie wiemy. Co ciekawe, wyliczenia Nowoczesnej pokrywają się z wyliczeniami ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i na razie tylko wyłącznie bazujemy na wypowiedziach ministra, który mówi o tym, że że w sumie 6 gigawatów w elektrowni jądrowej to jest koszt od między 120 a 160 miliardów złotych. Takie to są koszty. Około 120, można tak powiedzieć. Takie są wyliczenia ministra energii. Nowoczesna mówi, że to jest między 120 a 160.
No niemniej to jest olbrzymi wydatek, których żadna ze spółek energetycznych sama oczywiście na tym się wszystkie siły nie poniesie. Ktoś musi je ponieść. Pytanie
o czas. Zobaczmy na przykład w Europie. Elektrownia jądrowa Flamanville we Francji. Opóźnienie kilka lat. Sztandarowy przykład opóźnień w budowie elektrowni jądrowych w Europie to elektrownia Olkiluoto w Finlandii. Uwaga, 10 lat. Budżet przekroczony ponad dwa razy. Pierwotnie to było 3,5, teraz to jest, o ile dobrze pamiętam, ponad 8 miliardów euro.
Tak rozumiem.
I to w dwóch krajach, które mają doświadczenie i technologię budowy elektrowni jądrowej. Czy nam by się udało? Teoretycznie jest to możliwe. Przykłady w Europie pokazują, że trzeba być tutaj dużym, że tak powiem, realistą, jeśli chodzi o terminy.
Ale jeżeli nie będzie w planie rządowym, jeżeli nie wejdzie energetyka jądrowa, to my znajdziemy się w sytuacji, kiedy będzie nam bardzo mocno brakować mocy, brakować prądu po prostu.
Będzie nam brakować mocy zainstalowanej i tutaj, która jest zdolna pokryć zapotrzebowanie na energię.
Które dynamicznie rośnie.
Ono rośnie około ponad 1%. Wydaje mi się jednak, że szacunki Ministerstwa Energii, jeśli chodzi o tempo wzrostu, jest lekko przeszacowane w kolejnych latach i uwzględnia stały wzrost gospodarczy. Czy tak będzie? Wiemy, że gospodarka ma to do siebie, że ma cykle koniunkturalne i nie zawsze rozwija się w tym samym tempie, a to ma o tyle to jest o tyle ważne, że im szybciej rozwijająca się gospodarka, tym rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Czy tak zawsze będzie w ciągu najbliższych 20 lat? Trudno nam to w tym momencie ocenić.
Energia jądrowa to kwestia przyszłości. Obecnie nasza energetyka to jest prawie 80% opartej na węglu. Węglu, którego brakuje. Ten rok ma być rekordowy pod względem importu węgla, także węgla ze wschodu. Mówimy już o 20 milionach ton przy naszym krajowym wydobyciu około 65 milionów ton. Co się dzieje z naszym górnictwem?
Pamiętajmy, że jeśli chodzi o te 65 milionów ton, to nie do końca tak jest. To jest 65 milionów ton węgla, uwzględniając także węgiel koksowy. Węgiel energetyczny, a więc na potrzeby polskiej energetyki, ciepłownictwa, to jest, o ile dobrze pamiętam, około 53 milionów ton za 2017 rok. Reszta to jest węgiel koksujący na potrzeby hut produkcji stali. A więc to nie jest węgiel energetyczny. Węgiel energetyczny to jest ponad 50 milionów ton, tak jak mówię, około 53, o ile dobrze pamiętam, za 2017 rok. Największa polska grupa, spółka górnicza, Polska Grupa Górnicza wydobywa w granicach około 30 milionów ton.
I regularnie od 2 lat nie wypełnia zaplanowanych wydobyć.
Otóż to, mimo że oczywiście mamy zapewnienia, że są wprowadzone inwestycje i plany inwestycyjne dotyczące uruchomienia nowych ścian wydobywczych, ale to nam tylko i wyłącznie pozwoli na zaspokojenie wyrobisk, obszarów wydobywczych, gdzie powoli ten węgiel się kończy. Szansą może być nowe złoża na Lubelskim, gdzie jest Bogdanka. I tam z kolei jest szansa na kolejnych, myślę, że 1-2 miliony ton węgla. Ale to znowu, my w tym momencie staramy się zaspokoić potrzeby i to, żeby utrzymać dzięki tym inwestycjom poziom wydobycia, jaki mamy obecnie. Więc udział węgla, mimo że będzie wydobycie mniej więcej na podobnym poziomie, to udział węgla będzie jednak generalnie w miksie energetycznym spadać, bo tak jak pan powiedział, wszystko to wskazuje, że będzie rosnąć zapotrzebowanie na energię.
Powiedział Bartłomiej Sawicki, a przy naszym telefonie jest pan poseł Grzegorz Długi. Halo, halo, czy się...
Witam panie redaktorze, witam państwa. Przepraszam za drobne zamieszanie, które wynika w całości z mojej winy.
Popołudnie wnet powoli dobiega końca, więc na koniec rozmowa o ruchu Kukiz 15. Dzisiaj briefing przed siedzibą Narodowego Banku Polskiego. Tam państwo ogłosili swój projekt ustawy, która ma ograniczyć zarobki w Narodowym Banku Polskim. Siatkę płac ma ustalać nie kto inny jak marszałek Sejmu. Pytanie, czy takie rozwiązanie nie naruszy niezależności Banku Narodowego, która jest zapisana w naszej konstytucji?
Znaczy wręcz przeciwnie, żeby było jasne, chcemy zracjonalizować wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim oraz kompetencje. Chodzi o to, aby prezes banku przedstawiał koncepcję, czyli tej nazwijmy to siatki płac oraz stanowisk i wymagań do danych stanowisk. Natomiast marszałek Sejmu po dyskusji właśnie w Sejmie by wprowadzał to zarządzeniem w życie. To nie tylko nie ogranicza niezależności banku, to w pewnym sensie wzmacnia niezależność banku. To jest podobne rozwiązanie, jakie mamy w NIK-u. NIK, który też jest niezależny, jak wiemy, kontrola musi być niezależna, jest organem konstytucyjnym i również w NIK-u kwestie siatki płac są w dyspozycji Sejmu, a konkretnie marszałka Sejmu. Dzięki temu będziemy mieli pewne podobieństwo tych instytucji, bo ja obawiam się, że obecne zamieszanie, które w tej chwili mamy dookoła NBP, to tak naprawdę służy temu, aby właśnie ograniczyć, nie, aby użyć to jako pretekst do ograniczenia niezależności banku. Wszyscy ministrowie, wszyscy premierzy w ostatnich latach właśnie marzyli o tym, aby mieć bank pod swoją kontrolą. To dawałoby duże możliwości danemu rządowi. Oczywiście to daje mniejsze możliwości nam jako państwu, bo niezależność banku gwarantuje stabilność naszej waluty. Natomiast rządy mają bieżące potrzeby właśnie na swoje bieżące cele polityczne i inne i bank nie zawsze im to ułatwia. Dlatego niezależność jest taka istotna. I nasz projekt właśnie zmierza ku temu, aby zakończyć ten obecny taniec dookoła banku, aby zracjonalizować zarobki w tymże banku, bo one nie mogą bulwersować przeciętnego Polaka, przeciętnego obywatela. To jednak musi być tak zrobione, aby to było akceptowalne dla przeciętnego Polaka. Mówię o przeciętnym, bo oczywiście dla śmietanki warszawskiej być może te wynagrodzenia nie są bulwersujące, nie są nawet specjalnie wysokie, natomiast dla przeciętnego Polaka w kraju są bardzo bulwersujące.
I teraz mają być niższe w cieniu kwestii walki z ASF-em i odstrzału polskich dzików, w cieniu zamieszania dookoła Narodowego Banku Polskiego. Toczą się rozmowy koalicyjne nie tylko na opozycji totalnej, ale także Kukiz 15 swoje rozmowy prowadzi w ciszy i spokoju, chowając się za tymi dwoma tematami. Panie pośle, czy już jest porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, a może z kimś jeszcze? Jak się będzie kształtować, jak się będą kształtować listy wyborcze Kukiz 15 do wyborów do Europarlamentu, a potem do Parlamentu Krajowego?
My, tak jak zresztą zawsze, jesteśmy otwarci na rozmowy de facto z każdym, kto komu na sercu leży rozwój naszych obywateli, rozwój naszego kraju.
Z ruchem Biedronia również?
Zależy w jakich sprawach. To jest coś, co mamy kłopot, aby przekonać ludzi, do czego chodzi, znaczy w sensie medialnym, głównie dziennikarzy, którzy nie do końca rozumieją tej naszą koncepcję. Nasza koncepcja jest taka, nie jest ważne z kim, ważne jest co. Inaczej mówiąc, nawet pamiętam w kampanii wyborczej.
To dość karkołomna teza, bo już są kilka przypadków, z kim
nawet
chyba.
Z Millerem jesteśmy w stanie na temat jakiejś tam sprawy się dogadać, jeżeli ta sprawa będzie dobra. Wobec tego nas mniej interesują koalicje w sensie formalnym, że ktoś tam z kimś się łączy, bo to by wymagało pewnego ideowego jednak pewnego zjednoczenia. A tu niewiele widzimy, szczególnie po lewej stronie w Polsce, osób, z którymi byśmy potrafili się ideowo porozumieć. Natomiast ważne jest dla nas, aby móc skutecznie pewne problemy rozwiązywać i czasami to wymaga właśnie sięgania i myślenia nie według tych takich schematów politycznych, tylko właśnie praktycznego, pragmatycznego.
To jesteśmy ja ugrupowaniem... powtórzę tak. pytanie, panie pośle, bo w tej chwili, jak rozmawiamy, pewnie już się kończy spotkanie w województwie opolskim Pawła Kukiza, najprawdopodobniej z przedstawicielami bezpartyjnych samorządowców. Czy takie rozmowy trwają, czy może pan to potwierdzić? I dwa, czy jest szansa, żebyście państwo wystawili wspólne listy do wyborów, które mamy w tym roku?
Ja myślę, że za wcześnie jeszcze o tym mówić, natomiast rozmawiamy z wszystkimi na tematy, które są istotne dla naszego kraju. Wobec tego naprawdę to nie jest tak, my nie jesteśmy grupą, która się zajmuje jakimś układaniem partyjnym i tak dalej. To może brzmi trochę trywialnie, bo my ciągle o tym mówimy, ale tak jest. Nas nie interesują takie rozwiązania typowe dla obecnej sceny politycznej. Natomiast interesują nas konkretne rozwiązania w konkretnych sprawach. Interesuje nas możliwość skutecznego załatwienia danego problemu, a potem możemy się następnym zająć, a potem jeszcze następnym i następnym. Dzięki temu jakieś problemy mamy szansę rozwiązać.
Jakie inaczej to są będziemy... problemy, usłyszymy jutro rano. Państwo usłyszą w poranku wnet, bo o godzinie 8.10 mam nadzieję, gościem poranka wnet będzie Paweł Kukiz, tak przynajmniej zapowiedział, więc trzymamy za słowo, że jutro usłyszą państwo lidera ruchu Kukiz 15 na antenie poranka wnet u Krzysztofa Skowrońskiego, a my pewnie o tych szczegółach z panem posłem będziemy rozmowę kontynuować może we wtorek w studiu Popołudnia Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Znakomicie, dziękuję bardzo.
Ostatnim gościem Popołudnia był Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15, prosto z Katowic. W studiu pozostał pan Bartłomiej Sawicki, dziennikarz portalu Business Alert. To była rozmowa o przyszłości polskiej energetyki, która łatwa nie jest, panie redaktorze.
Nie jest i długo nie będzie. Dziękuję bardzo.
I długo nie będzie. Dziękuję również. 2 minuty później, 18:00, kończymy dzisiejsze popołudnie. Jutro, jak już się rzekło, poranek wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński. Ja mówię państwu do usłyszenia i życzę miłego wieczoru.